trwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy był sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go świętować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, temat dzisiejszego dnia, który nam towarzyszy, to życie w duchu nieustannego poszukiwania i wypełniania woli Bożej. I te słowa Ewangelii troszkę możemy sobie wokół tej opowieści Jezusa, przypowieści, zobaczyć schemat tego poszukiwania woli Bożej. Jaka jest wola Boża? Zresztą dzisiaj na konferencji też już troszkę innymi sposobami, ale podobne rzeczy były omawiane. Na pewno wolą Bożą jest to, żeby człowiek doszedł do zbawienia. I tutaj w tej przypowieści ten widmo końca, kiedy Pan tego sługi przyjdzie, czyli przebywanie w Pana, jakby w domu tego sługi, albo sługi razem ze swoim Panem, jest jak najbardziej obrazem tego zjednoczenia, do którego wszyscy zdążamy. Zjednoczenia z Panem w wieczności. Więc oczywiście wolą Bożą jest zbawienie człowieka. I to bez dwóch zdań, nie trzeba się nad tym wiele tutaj zastanawiać, dywagować czy wątpić, bo od samego początku, można powiedzieć, jest to wiadome, gdy Pan Bóg wykipiał wręcz jakby w swojej miłości i podzielił się tym dobrym i szczęściem ze stworzeniem, stwarzając świat i stwarzając wszystkie stworzenia, a także i człowieka, to właśnie po to, żeby dzielić się tym szczęściem i miłością, uczynić go dobrym, pięknym, zadowolonym i szczęśliwym. A takim stworzenie może być w pełni, będąc przy swoim Stwórcy. Więc to jest pierwszy cel, pierwsza wiadoma, jaki jest cel człowieka. Być szczęśliwym z Bogiem. I taka jest wola Boża, aby doprowadzić człowieka po całej jego ziemskiej historii z powrotem do jedności z sobą. Na pewno także jest wolą Pana Boga, aby człowiek do tego zbawienia dochodził we wspólnocie. I znowuż mamy ku temu wiele bardzo oczywistych przesłanek. Bo stworzył Pan Bóg wielu ludzi jednocześnie, chociażby. Znaczy po to, żeby jednocześnie ze sobą żyli na ziemi. Tworzyli, jak to pięknie mówimy, wspólnotę ludzką chociażby. Potem stworzył wspólnotę, czy dał nam wspólnotę Kościoła jako grupę wsparcia w dochodzeniu do Pana Boga i miejsce odkrywania Pana Boga, słuchania Jego słowa, a także odbierania środków pomocy w tej drodze do Boga, jakimi są sakramenty. We wspólnocie, także o tym mówi nam katechizm Kościoła, że spodobało się Pan bawić we wspólnocie. Zresztą sam Pan Bóg jest wspólnotą z trzech osób. Zatem ten wspólnotowy wymiar także jest wolą Pana Boga. I myślę, moi drodzy, że przy naszym takim indywidualnym rozeznawaniu, co jest wolą Pana Boga, te dwie rzeczy na pewno powinny się zawsze zgadzać. W tym indywidualnym, czyli w zastanawianiu się, jakie jest moje powołanie, albo w którą stronę teraz, w tym momencie, na życiowym rozłożu pójść. To znaczy, czy ta sprawa, przed którą stoję, jest niesprzeczna ze zbawieniem. Więc jeżeli akurat wybieram między jednym a drugim, które są niesprzeczne ze zbawieniem, no to mam wolność wyboru. Nie muszę się tak mocno katować, czy Pan Bóg akurat jego wolą jest, żebym w tym tygodniu poszedł na siatkówkę, czy na przykład krąg biblijny. Bo z jednej strony, to jest taki przykład z życia wzięty, powiem Wam szczerze. Bo z jednej strony sport, wiadomo, Pan Bóg chce, żeby się troszczył o swoje ciało, które jest od Niego, żeby to dobrze funkcjonowało, bez przesady, ale troszczyć się o dar od Niego, a z drugiej strony krąg biblijny, jak mogę pogardzić Biblią. Więc jedno i drugie jest niesprzeczne ze zbawieniem, jak najbardziej. Więc tutaj jest wolność i nie ma potrzeby w takich rzeczach się gdzieś bardzo mocno rozdwajać. W każdym razie idziemy dalej. Mamy pierwsze kryterium rozeznania, czy to, przed czym stoję, ten mój wybór, jest niesprzeczny ze zbawieniem. I drugi, czy prowadzi mnie także do wspólnoty. Czy nie zamyka mnie w sobie samym? Czy nie prowadzi mnie do egoizmu? Czy egocentryzmu? I tutaj może jest ten wybór troszkę potrzebny też pewnej rozwagi, subtelności. Na przykład dzisiaj zasłyszany na śniadanie. Na pewnej górze, nie wiem czy jest nadal, w Gorcach, tak? Na Gorcu. Był sobie taki pustelnik. I można byłoby sobie pomyśleć, pustelnik, jakie tam powołanie pustelnicze jest do wspólnoty. No raczej ucieka od ludzi. Ale jest owszem do wspólnoty, tak samo jak sióstr klauzurowych gdzieś tam zamkniętych w klasztorze, które też są zamknięte przed światem. Jest powołanie do wspólnoty, bo modli się za innych, bo jest wsparciem duchowym, bo jest w kościele. I te duchowe dobra, które wypracowuje swoim wyrzeczeniem, swoimi postami, modlitwami, idą do skarbca całego kościoła. A więc są też w służbie innych ludzi. No ale ten pustelnik także jeszcze, można powiedzieć, wymyślił sobie inny sposób bycia dla innych, bo właśnie każdy mógł przechodzić przez jego pustelnię i była tam informacja tak, że jak coś potrzebuje, to może sobie wziąć tam od niego. Więc zobaczcie, że też nawet w takim nastawieniu pewnego odludka, gdzieś tam na górze, jest w jego, właśnie w tym nastawieniu, myśl o innych. Na pewno daleka od egoizmu. A zatem te dwa kryteria na pewno warto mieć pod uwagę, brać pod uwagę. Zbawienie i wymiar wspólnotowy. Zobaczcie, nawet sakramenty, które są przecież bardzo ważnymi rzeczywistościami, jeżeli chodzi o nasze zbawienie, też mają w sobie wymiar wspólnotowy. Dzielimy te sakramenty na takie, które przysługują się mojemu własnemu święceniu, chrzest, komunia święta, bierzmowanie, na takie, które przysługują się mojemu uzdrowieniu, spowiedź święta i namaszczenie chorych, i na takie, które służą już nie mnie, ale innym. Takie sakramenty, które poświęcają mnie dla kogoś drugiego. To jest sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa. Albo współmałżonkowi poświęcają oddanie mojego życia dla drugiej osoby, albo dla wielu osób w sakramencie kapłaństwa. Więc zobaczcie, że ten wymiar wspólnotowy jest jak najbardziej na wiele sposobów potwierdzony jako Boża wola w naszym życiu. Zatem oczywiście niejednokrotnie się z tym spotykam, że ludzie, którzy stoją na pewnym rozdrożu, nie biorą tego pod uwagę. Zaczynają patrzeć jakby od tego takiego swojego podwórka, nie widząc pewnych zasad czy reguł ogólnych, które by im pozwoliły troszkę łatwiej na podjęcie pewnych decyzji. Nieustanne poszukiwanie i wypełnianie woli Bożej. To jest też ważne. Nieustanne. I tutaj w Ewangelii, którą przeczytałem dzisiaj, też mamy tego pewien oddźwięk. Przykłady jakiego zachowania się sługi. Sługa, który nieustannie pamięta o tym poleceniu, które dostał od Pana, żeby troszczył się o innych. I mamy znowu właśnie ten wymiar wspólnotowy bardzo tutaj jasny. I on to robi. Więc i inny, który sobie to zostawił i właśnie, można powiedzieć, grzeszy przeciwko wspólnocie, bo kumuluje całą siłę, uwagę na zaspokojeniu własnej przyjemności. Bo nad innymi się znęca, a dba jedynie właśnie o to, żeby się dobrze bawić, gdzieś tam hulać z pijakami. Natomiast nieustanne poszukiwanie i wypełnianie woli Bożej. Pamiętacie pierwszego dnia bodajże to było, kiedy czytaliśmy Ewangelię na temat tego szukania, w niedzielę to było, szukania woli Bożej. Tam była modlitwa Ojcze Nasz i na końcu ostatnie zdanie, że o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. I mówiłem wówczas, że możesz nie potrafić się modlić. Nie wiedzieć, jak się należy modlić. Może masz pragnienia jakiejś wytrwałej modlitwy, ale nie umiesz. Twoje ciało nie współgra, myśli latają tu, tam i tak dalej. Ale stajesz szczerze. Jak tylko umiesz, masz szczerą ochotę spotkać się z Panem Bogiem. I Pan Bóg wykorzystuje tę Twoją szczerość i daje Ci Ducha Świętego, który powoli, powoli uczy Cię modlitwy. A przede wszystkim sam zaczyna się w Tobie modlić. I tak samo, moi drodzy, jeżeli chodzi o poszukiwanie woli Bożej. Kluczowa jest szczerość przed Panem. I chociaż pewnie chciałbyś, tak jak pewien podręcznik, jak książkę, instrukcję obsługi, dostać jasno napisane, jak Twoje życie ma wyglądać i co robić. I z jednej strony byś chciała, z drugiej tak pewnie byłbyś nieposłuszny temu. Ale właśnie Pan Bóg daje Ducha Świętego, który zapewniam, przychodzi we właściwym momencie, przychodzi ze swoją radą, z objaśnieniem we właściwym momencie. Nie daje wszystkiego na tacę, tak, bo niestety człowiek i tak by tego nie uszanował. Zacząłby kombinować, bo taka jest nasza natura, że jak ma jakiś pomysł na tacy, to on oczywiście musi zrobić inaczej. Jak dzisiaj w tym pierwszym czytaniu. Mojżesz z Aaronem. Przecież generalnie zrobili to, co im Pan Bóg kazał. A jednak coś zrobili nie tak, skoro na końcu tego czytania były słowa Pana Boga, że nie objawiliście mojej chwały, nie uwierzyliście mi. Chociaż woda ze skały poleciała. Musieli zrobić coś jednak po swojemu, gdzieś zabrać chwałę Panu Bogu i przypisać ją sobie. I czy potrafimy wyprowadzić wodę z tej skały? Nie Pan Bóg, ale my potrafimy. Jesteśmy już tacy silni. Więc więc ta szczerość jest też kluczowa. Żeby stawać przed Panem odkrytym, z odkrytym sercem i oczekiwać, i ufać. I taką szczerość, i to jest naprawdę coś, co jest dla mnie bardzo cenne, kiedy patrzę na świętego Franciszka, miał właśnie ten Boży Szaleniec. Jeszcze kiedy żył bardzo mocno swoimi marzeniami być wielkim rycerzem, sławnym rycerzem. I szedł, tata mu kupił zbroję, konia, dostał giernika i szedł na wyprawę krzyżową. Kiedy zatrzymał się na nocleg, daleko nie uszedł, bo do Spoleto, od Asyża do Spoleto to jest jakieś 40 km. Więc tam zatrzymał się na nocleg i miał sen. W tym śnie Pan Bóg mu mówi, komu lepiej służyć? Panu czy słudze? Od kogo więcej dóbr możesz otrzymać? Od Pana czy od sługi? I Franciszek w tym śnie odpowiada, od Pana. I Bóg mu mówi, dlaczego więc starasz się i gonisz za tym, żeby służyć słudze? I Franciszek w tym śnie zapytał, Panie, co mam czynić? Co chcesz właśnie? Zapytał, co chcesz, abym ja czynił? I otrzymał wtedy też polecenie właśnie zawrócić z tej drogi. Franciszek rano wstał, zrezygnował z tej wyprawy krzyżowej, wrócił do Asyża. I nie wiedział, co ma być dalej. Na ten moment Pan Bóg do niego przemówił, można powiedzieć, w tym ograniczonym sposobie. Ale na ten moment dla niego było to wystarczające prowadzenie zajęć. Natomiast zobaczcie, że też i dlatego jest konieczne to nieustanne poszukiwanie. Bo Pan Bóg prowadzi nas takimi etapami. Tak jak tego Franciszka. Zawrócił z tej wyprawy krzyżowej, a potem było to, co Wam już wcześniej mówiłem, że chodził w tym Asyżu, nie bardzo wiedział co i jak. Więc też i swoje pomysły jakieś wiedział, że już nie może zostać w domu, że Pan Bóg od niego chce czegoś więcej, że bardziej się przejmował Ewangelią, Jezusem, ale mimo konkretnego jeszcze jakiegoś wskazania. I ten etap trwał, jak Wam mówiłem, 2 lata. I wówczas później Franciszek zachował cały czas to wyczulenie, to pragnienie usłyszenia woli Bożej, Jego głosu. Przyszedł Pan do niego w głosie Ewangelii, przyszedł innym razem w też wyjaśnieniu kapłana, ale, co jest ważne, nie został z tym tylko. Ale także później pragnął, aby jeszcze Kościół mu potwierdził tę drogę. Poprosił Kościół o to, żeby wyznaczyli mu biskupa, który będzie opiekunem tego braterstwa, jak to na początku nazywano. To nie, że Pan Bóg mi objawił, tak mówił zresztą w testamencie napisał, Pan Bóg mi objawił, nikogo się nie radziłem. Jak mam żyć na początku? Tak było. Ale potem, aby być pewnym, że nie pobłądzi, poprosił Kościół, żeby wyznaczył mu biskupa, który będzie pilnował tego braterstwa i utrzymywał je w karności. Cytuję dosłownie. To te prośby Franciszka. A potem jeszcze Franciszek sam udał się do Rzymu. Tam papież wówczas siedział miał swoją siedzibę przy Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Aby papież sam mu potwierdził, że dobrze żyje. Że ten sposób życia wzorowany Ewangelią nie jest żadnym heretyckim, ale ma swoje miejsce w Kościele. Więc zobaczcie, to tak mówię dlatego, bo czasem może nam się wydawać i wielu osobom niestety się wydaje, że jak o coś usłyszał w Piśmie Świętym, coś wyczytał, to już nie musi na nic zważać, na lewo, na prawo, bo już on w online z Panem Bogiem bezpośrednio i Duch Święty mu mówi do serca, nie potrzebuje żadnego innego potwierdzenia, ani tego kościelnego. I niestety tu jest miejsce dla pychy i dla egoizmu. Wtedy. Więc kiedy poszukujemy i chcemy wypełniać wolę Bożą, to też nieustannie musimy troszczyć się o jej potwierdzanie. W szczerości, w